Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, 13:03. Rozpoczynamy naszą audycję, audycję dla chorych. Nowy rok, a więc powinniśmy jakoś zacząć życzeniami. Drodzy Państwo, zacznę może tymi słowami, które mnie zawsze zachwycają 1 stycznia, które czytane są w czytaniu, które są wypowiadane w czytaniu z Księgi Liczb. Niech nas Pan błogosławi i strzeże, niech rozpromieni swoje oblicze nad nami i niech nas obdarzy błogosławieństwem pokoju na cały 2019 rok. To moje życzenia. Witam ojca Janusza, który będzie z nami w czasie audycji i witam w studiu gości dzisiejszej audycji. Anna z Torunia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie. Mam na imię Anna, jestem alkoholiczką.
No właśnie, Anna już zapowiedziała, jaki będzie temat dzisiejszej audycji. A więc będziemy mówili o uzależnieniu, o problemach z uzależnieniem od alkoholu oraz Anna jest, no, coraz rzadziej, ale często jest w tych audycjach.
Tak, ale jestem często i właśnie chciałam bardzo serdecznie podziękować Jadzi, która przyjęła zaproszenie i przyjechała dzisiaj
no
do
właśnie.
Nas.
Właśnie, Anna już przedstawiła panią Jadwigę, która przyjechała z Konina. Witam pani Jadwigo.
Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Jadwiga, jestem alkoholiczką i jestem z Konina.
No taka długa droga. Bardzo dziękujemy, że pani zechciała pokonać tę odległość i dotrzeć do radia. Z pożytkiem, mam nadzieję, dla wielu osób. Aniu, zwykle w tych audycjach zapraszasz, bo to ty zapraszasz przede wszystkim, zapraszasz panów, a dzisiaj pani. Bardzo się cieszę.
No to lekka przesada, że tylko panów. Najczęściej są to kapłani, zakonnicy, którzy trzy audycje były na temat DDA, gdzie przyjeżdżał ojciec Adam Michalski z Zakroczymia i z Agnieszką, psycholog, mówili o problemie DDA.
A dzisiaj będziemy mówić o uzależnieniu. No, DDA to też uzależnienie rodzinne, uzależnienie dzieci. Pani Jadwigo, może wobec tego zaczniemy, tak jak zaczyna się na meetingach. To może najłatwiej będzie, bo pani pierwszy raz w studiu, to tak trzeba oswoić troszkę sytuację.
Mam na imię Jadwiga, jestem alkoholiczką. Moje picie zaczęło się w wieku młodzieżowym, szkoła zawodowa, później praca, dyskoteki, zabawy. Pomagał mi alkohol przełamać wstyd, przełamać rozmowę. Jednak zauważyłam w pewnym momencie, że stał się dla mnie problemem. Wyszłam za mąż, przyszły na świat dzieci. Na całe szczęście w ciąży nie używam alkoholu. Jednak później zdarzało się przy imprezach rodzinnych, ale zauważyłam, że to mnie przerasta, że to jest problem, że to nie przystoi jako kobiecie i jako matce nadużywanie alkoholu i wiązało to się z ogromnym wstydem. Na tamten czas nie miałam świadomości, że to jest uzależnienie, że można to leczyć. Jednak stał się świetny przypadek, że rozmawiałam z pielęgniarką, która mi powiedziała, że jest ośrodek leczenia uzależnień. Od razu się tam zgłosiłam, bo spadła dla mnie ta wiadomość jak cud. Wiedziałam, że jest dla mnie pomoc. Gdy zgłosiłam się na terapię, też świetnie trafiłam, bo terapię prowadził pan, który też wcześniej miał problem i świetnie do nas dotarł. Pani terapeutka też była z problemem i bardzo dobrze znała, dlatego świetnie do mnie trafiła i nawiązała ze mną fajne relacje. Powiedziała, że jest w stanie mi pomóc, ale warunek jest jeden, że przestaje natychmiastowo pić i pracuje nad swoją trzeźwością. Oczywiście chciałam bardzo przestać, słuchałam, co przyniosło później dalsze owoce. W kontrakcie terapii była mowa właśnie, żeby iść bynajmniej na 2 meetingi AA. Skorzystałam oczywiście z tego, nie mając świadomości, z czym to się wiąże. Oczywiście towarzyszył mi na samym początku ogromny wstyd jako osobie młodej i kobiecie, matce. I świadomość przeszła, ojejku, do jakiego stanu ja się doprowadziłam, że taka młoda i już uzależniona, ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, że właśnie dlatego, że jestem młoda, już trafiłam do wspólnoty. Miałam szansę, jak później się dowiedziałam, uratować sobie godnego, trzeźwego życia. To mi się bardzo spodobały te słowa. Zaczęłam pilnie słuchać, zaczęłam chłonąć praktycznie wiedzę i doświadczenia, które na meetingach usłyszałam od innych z takim samym problemem i zaczęło to przynosić owoce. Pierwsze miesiące oczywiście były ciężkie, bo w rodzinie też były osoby, które piły, były imprezy, które wiązały się z alkoholem i było mi ciężko, ale moje samozaparcie i wiara, że mi się uda, były silniejsze i przyniosły efekty. Największą motywacją i przełomem w moim życiu były właśnie dzieci. Młodsza córka zaczęła troszeczkę chorować, więc powiedziałam sobie, że bez alkoholu można się obejść, że pieniądze są potrzebne na leczenie. Nie wyobrażałam sobie jako matka, że dzieci, gdy pójdą do szkoły, że ja będę pijana, czy nie w stanie odebrać. To w ogóle mnie przerastała ta myśl. Więc szukałam sposobów i osób, które będą w stanie mi pomóc i znalazłam. Wspólnota okazała się dla mnie zbawienna. Oczywiście pojechałam później na zlot trzeźwościowy do Częstochowy. Zapoznałam nowych przyjaciół, zapoznałam wspaniałe osoby, które dzieliły się doświadczeniem i bardzo mi pomagały. Przeżyłam różne ciężkie chwile w moim życiu. Musiałam zmierzyć się ze śmiercią moich rodziców. Oczywiście w domu teściów była trudna sytuacja, bo nie dosyć, że był alkohol, to była przemoc fizyczna. Więc towarzyszył mi ogromny stres, ogromny strach, który ja na tamten czas, nie umiejąc sobie z tym radzić, zapijałam. Ale jak wspomniałam wcześniej, wspólnota była dla mnie zbawienna. Na każdą niedzielę, na każdy meeting czekałam z utęsknieniem, że spotkam się z fajnymi ludźmi, którzy mnie dowartościowali, docenili, powiedzieli, że można inaczej żyć i słowo godne życie zaparło mi właśnie i zapadło w pamięć na tyle, że dążyłam do celu, do rozwoju duchowego. Przy trzeźwieniu oczywiście słowo wiara było dla mnie kluczowe. Byłam osobą wierzącą, więc jak najbardziej wszystkie moje trudne sytuacje były powierzone Bogu, były powierzone modlitwie, co bardzo, bardzo rozwijało moją duchowość i pomagało mi w tym trzeźwieniu. Też przydarzyła mi się trudna sytuacja, z którą musiałam się zmierzyć. Było to zaginięcie mojej córki. Zaczął się problem z narkotykami. To był dla mnie prawdziwy cios. Na dany moment to jakby mi się świat zawalił. Ojejku, straciła moje dziecko. Czy ja ją znajdę? Została uprowadzona, więc przez 4 dni nie miałam świadomości, czy żyje, czy nie. Wtedy przy mnie stali tylko przyjaciele ze wspólnoty i to mnie utwierdziło, że jestem we właściwym miejscu z właściwymi osobami. Pomogli mi przejść przez tą drogę, bo oczywiście wiązało się z tym troszeczkę służbowych spraw. Musiałam dla córki, żeby ratować ją z nałogu, w który weszła, zgłosić do sądu na przymusowe leczenie. Troszeczkę tej drogi było, ale udało się. Trafiła do wspaniałego ośrodka w Czerniewicach, tutaj koło Torunia. Wspaniali terapeuci. Przebywała tutaj prawie rok. Postarałam się o indywidualne nauczanie. Przyjeżdżali właśnie z Centrum Ekonomii z Torunia, z ulicy Grunwaldzkiej. Wspaniali nauczyciele. Co niedzielę przyjeżdżałam, żeby specjalnie do ośrodka, do dorosłych, zejść z dziećmi i z moją córką na mszę, żeby na nowo odzyskała wiarę w siebie, wiarę w Boga, bo to wszystko gdzieś tam po drodze znikło. Towarzystwo i chemia, środki psychotropowe zrobiły swoje, ale ja wierzyłam, jeżeli będę przy niej i pomogę jej, to nam się uda. O alkoholu wiedziałam wszystko, o środkach psychotropowych i o narkotykach nie wiedziałam nic. Więc poszłam do wspólnoty anonimowych narkomanów zaczerpnąć wiedzy i poprosić o pomoc. Co ja mam robić, bo nie wiem, na tamten czas, jak wspomniałam, jakby mi się świat zawalił i moje myśli nie były realne. Oczywiście spotkałam się z niesamowitym ciepłem, z pomocą właśnie. Dzięki nim wiedziałam, że jest ten ośrodek tutaj. Kolega pomógł mi wszystkie sprawy załatwiać w sądzie. Także wszyściutko miałam pomoc podaną na tacy, za którą jestem wdzięczna. Dziękuję Bogu każdego dnia za ludzi, których spotkałam na swojej drodze, którzy mi pomagają. Oczywiście córka pozbierała się, na nowo wróciła do wiary, zaczęła chodzić tu mieszkać w internacie do kościoła na ulicy Świętego Józefa, rozmawiała z franciszkanami. To na nowo wznieciło i zapaliło miłość do Boga, do wiary. Zaczęła uczęszczać w różnych wspólnotach i kościelnych, i anonimowych narkomanów, i alkoholików. Zaczęła pomagać innym, zaczęło to przynosić owoce. Mówi: mama, ty innym pomagasz, ja też tak będę robić, bo warto, bo naprawdę osoby są wspaniałe, tylko czasami się po prostu w tym życiu pogubiły z jakichś przyczyn. No, główną przyczyną, w którą idzie się właśnie po te środki znieczulające, jak to można potocznie nazwać, właśnie są problemy. Problemy typu uczuciowe, sercowe, problemy rodzinne, jakieś traumy życiowe. Wiele, wiele różnych, zawody miłosne, skończona praca. Później w chwili nie wiemy, co robić, idziemy po ulgę, zabijamy, czy właśnie idziemy w narkotyki. Co jest zgubne? Myślimy na chwilę obecną, że fajnie, że mogę kontrolować swoje życie, co będę chciał, to będę robił, ale droga niestety w tym kierunku jest krótka i okrutna, czasami nawet prowadząca do śmierci. Fajnie, że są takie grupy, że są wspaniałe osoby, że są miejsca, do których można iść się leczyć. Są ośrodki i są wspólnoty kościelne, które prowadzą rekolekcje trzeźwościowe, tak jak Zakroczym i tak jak Gostyń, do których właśnie miejsce właśnie jeździmy, Kazimierz Biskupi, właśnie koło Konina i wiele, wiele innych miejsc. W każdym jakimś mieście się znajdzie fajną właśnie terapię, fajne miejsca skupienia, gdzie można i rozwijać, i zdrowieć, i rozwijać swoją świadomość i duchową. Naprawdę warto. Nie ma rzeczy, które na trzeźwo nie można przejść. Oczywiście samemu jest to bardzo trudno. Pomoc na dłoń zawsze się przydaje, jest mile widziana. Ja taką dostałam dzisiaj swoją siłą, doświadczeniem, dzielę się z innymi, pomagamy innym. Bardzo się z tego cieszę. Naprawdę polecam uwierzyć w siebie. Na początku uwierzyć w siebie, uwierzyć w Boga. Bóg nas kocha, nie jesteśmy sami. Bóg nad nami czuwa. Jakkolwiek byśmy nie popełnili błędy, On nam zawsze wybacza, bo jest miłosierny. I naprawdę, jeżeli się chce, można i naprawdę warto.
Dziękuję bardzo, pani Jadwigo. Jestem pod wrażeniem dla takiej, powiem, takiej niesamowitej uczciwości pani wypowiedzi. Czasami jak się słucha wypowiedzi tych tak zwanych piciorysów, to ma się wrażenie, że człowiek całe lata krąży i zakłamuje swoją sytuację. A u pani od początku, jakoś tak wyczułam z pani wypowiedzi, że od początku pani czuła, że coś jest nie tak wtedy, kiedy pani piła, prawda?
Tak,
zgadza się. Że szybko pani zaczęła myśleć, czy to z pani wynikały te myśli, z pani jakoś, nie wiem, przeżyć, przemyśleń, doświadczeń, czy też ktoś pani to mówił, przestań, weź coś z sobą, zrób i tak dalej. Jak to było?
Tak, słyszałam od rodziców, że moje picie nie jest normalne, że kobiecie nie przyzwoi, zwłaszcza matce, która ma małe dzieci. Nie jest tolerowane, nie ma akceptacji na pijaną kobietę. To absolutnie nie przyzwoi, tak?
No i ta decyzja, żeby poszukać pomocy, to też niezwykła odwaga i niezwykła taka prawość. Jak to się stało, że pani o tym mówiła, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało jeszcze raz. Jak to się stało, że pani powiedziała sobie i powiedziała komuś innemu, że potrzebuje pani pomocy? Czy to był jakiś moment szczególny? Myślę tutaj o tym tak zwanym dnie, takim przysłowiowym dla osób uzależnionych. Czy u pani coś takiego było, czy też była to tylko takie dochodzenie stopniowe do tej myśli, że trzeba przestać?
Moje dno to było, polegało na tym, że to się zaczęły picia ciągami. Mhm. Że to nie było jednorazowe wypicie alkoholu przy jakiejś tam gościnie. Że ja jestem niedyspozycyjna jako matka dla dzieci na co dzień. To było największym koszmarem dla mnie, że ja nie mogę być stuprocentową mamą dla tych dzieci, dla córek, więc to było... To był krok, nad którym ja musiałam się zastanowić. To picie moje się pogłębiało. Odchorowywałam to później, więc to już była czerwona lampka, że albo coś ze sobą zrobię, albo może być tylko gorzej. I moja właśnie modlitwa każdego dnia. Panie Jezu, postaw mi kogoś na drodze, kto mi pomoże. I postawił. Postawił właśnie tą panią i nic nie dzieje się w naszym życiu bez przyczyny. Proście, a będzie wam dane. Ja prosiłam i doznałam tego cudu, tak?
Pani Jadwigo, często osoby, które tu mówią świadectwo w tych audycjach, mówią o tym, że kiedy zgłaszają się po pomoc, to otoczenie, to najbliższe otoczenie, otoczenie najbliższe, które często też pije, jest zniesmaczone, ocenia negatywnie, co ty robisz z siebie, no przecież nie masz, wszyscy sobie popijają. Jak to było w pani sytuacji? Czy co rodzina na to, kiedy pani zgłosiła się na leczenie? Na ile? Czy rodzina panią wspierała? Czy w ogóle, czy ktokolwiek panią wspierał? Pani mówiła, że ta pani z poradni, na pewno, prawda? I osoby z grupy samopomocowej, ale co rodzina, co mąż, co teściowie, co i tak dalej. Chodzi mi co bracia, siostry, nie wiem.
No,
bo to,
u mnie najwięcej...
to naznacza całą rodzinę, bo często jest tak, że jest alkohol w rodzinie, ale on nie jest taki wypowiedziany jak gdyby, prawda? Nie przyznaje rodzina do tego, bo myślimy, no wszędzie, w każdej rodzinie jest ta sama sytuacja. I nagle ktoś z rodziny mówi, nie, ja muszę coś z sobą zrobić. I często staje się tak zwaną czarną owcą.
Niewątpliwie największym wstydem dla mnie, jakże do moich rodziców, było to, że córka pije. Nie rozumieli rodzice tego, no bo jakby nie chciała, to by nie piła, tak? Dla nich to było coś niepojęte, że to jest choroba. Jeszcze na tamten czas nie było to tak rozwinięte i świadomość nie była tak głęboko znana. Największą na pewno radością dla rodziny mojej i dla rodziców było to, że ja przestałam pić. To było dla nich wręcz szczęście. No u teściów było różnie, oni też nie rozumieli tego, no jak już przestała pić, to po co chodzi tam na te grupy wsparcia, tak, czy na, bo nie ma problemu, tak, się okazuje, że nad swoją trzeźwością trzeba pracować, także nie jest to łatwe, do kogoś, kto to, tego nie rozumie, nie jest to łatwe, ale największym szczęściem dla rodziny było to, że ja przestałam pić. Mąż jeszcze wtedy był na etapie picia, poszedł na terapię, powrócił do picia i niestety już jest dla niego to znowu problem. Ja uwierzyłam w program, uwierzyłam w ludzi. Przy pomocy Boga i mojej modlitwy trwam w trzeźwości. Wczoraj skończyłam 17 lat mojej abstynencji.
Niezwykła data.
Dlatego no to są owoce mojej pracy. To nic się nie udało, nic nie przyszło tak sobie, tylko to jest efekt pracy, że trzeba jednak iść, wysłuchać, podzielić się swoim doświadczeniem, przestrzegać
i
pewnych zasad, problemów.
Przede wszystkim
uczciwym względem siebie, tak, względem innych. To jest podstawa.
Tutaj u pani myślę, że ja nie dokonuję oceny ani analizy, tylko rozwijam troszeczkę pani myśli, dlatego pani Jadwigo, że myślę, że radiosłuchacze może też chcieliby dokładniej jeszcze usłyszeć coś. ta sytuacja z pani dzieckiem, myślę, że bardzo dużo pani dała siły, prawda? Taki, bo wtedy matka zbiera jak gdyby się, prawda? Nawet kiedy jest chora, kiedy ratuje swoje dziecko, szuka pomocy dla dziecka. I u pani to też było dla dziecka ważne, no i zbawienne okazuje się, ale też dla pani pewnie. To, że pani musiała zapomnieć jak gdyby o swoich sprawach, w cudzysłowie oczywiście zapomnieć, tylko szukać pomocy dla dziecka. Te częste przyjazdy do Torunia, przecież to wysiłek.
No nie ma owoców bez pracy, także warto zainwestować. W końcu tylko aż chodziło o moje dziecko, tak? To był największy skarb. Miałam jeszcze młodszą córkę. Na powierzenie się Bogu i przyjechanie tutaj i uczestniczenie razem we mszy, to były największe i najradośniejsze chwile. No nie był to jedyny incydent właśnie w moim trudnym życiu, bo później po tym, jak córka poukładała już fajnie swoje życie, zaczęła się uczyć i odnosić ogromne sukcesy, zaczęła się u mnie choroba nowotworowa, więc był kolejny cios, zaczęło się od nowotworu piersi. Z nowotworami walczę już 6 lat, później zaczęły się problemy inne zdrowotne, tych nowotworów zaczęło przybywać, jedne usunęli, drugie powstawały. Obecnie od 2 lat mam nowotwór mózgu, no 3 nowotwory na tarczycy, więc wszystko powierzam Bogu. Z Bogiem można. Modlę się każdego dnia. Jest tak, że leczenie przynosi efekty i te guzy znikają. Te, które są wycięte, już też nie nawracają, więc wszystko jest w rękach Boga, tak? Lekarze robią swoje. Pozytywne myślenie to pół sukcesu. Znalezienie sposobu na siebie i czerpania radości z życia i patrzeć, jak ten Bóg stworzył piękny ten świat i zachwycać się nim, odbiega dziś moje myśli od choroby i nadal sobie pięknie żyje i trzeźwieje i nie ma żadnych przeszkód.
Czy pani nadal uczestniczy w grupach samopomocowych, tak?
Tak, nadal uczestniczę.
Ja śmieję się często i to Ania o tym wie, że osoby uzależnione potem są uzależnione od grupy, ale mówią często, przeważnie panowie, że bez grupy samopomocowych, anonimowych alkoholików nie mogliby funkcjonować. Że to jest niesamowite wsparcie i siła dla takiego zwyczajnego życia.
Tak, to już później są takie przyjazne relacje. To, że przychodzą nowe osoby, że można się swoim doświadczeniem podzielić, że można komuś pomóc. No pomagając komuś, pomagamy sobie, tak? Że jesteśmy potrzebni, że możemy z czymś się podzielić, że kogoś gdzieś na grupę zawieźć, czy do dni skupienia na przykład na Zakroczym polecamy. Wspaniała duchowość. Także to same są owoce i same radości.
W pani wypowiedzi też jakoś mnie tak szczególnie ujęły też te taka króciutka pani refleksja nad tą tęsknotą do godnego życia. Pani użyła raz czy dwa razy. Dwa razy pani użyła. Godne życie. Ta godność człowieka dla pani była ważna, prawda?
Tak, godność.
Tęskniła pani do tego.
Oczywiście, bo będąc pod wpływem alkoholu byłam po prostu z boku uważana za gorszą, inną.
I pani sama pewnie się tak czuła.
Tak,
również.
I tak sama się czułam, bo już nawet od towarzystwa stroniłam, bo przecież pachniałam alkoholem. To już nie był wspaniały aromat, tylko
perfum.
Już perfum, tylko to już był brzydki zapach, tak? Więc widziałam twarz zmienioną w lustrze, tak? To już było troszeczkę poniżające moją godność i bez wątpienia tak było. Więc jeżeli odzyskałam pewność siebie, wiarę w siebie, wierzyłam właśnie i każdego dnia, każdy dzień powierzałam Bogu, że ja mogę być czysta, pachnąca, uśmiechnięta, wartościowa,
kobieca.
Inaczej żyć, kobieca, to tylko dodawało i procentowało i chciałam być inna, lepsza i właśnie te godne życie na poziomie, że nie przetracać pieniądze na alkohol i marnować, tylko kupić coś pozytywnego dla dzieci, być z dziećmi, wyjechać gdzieś z rodziną, spędzić razem to.
Tak, dziękuję bardzo serdecznie. Aniu, nie wiem, czy chciałbyś jakoś coś dodać do tego, co pani Jadwiga powiedziała, czy oddamy głos Radzie Słuchaczom?
Ja mogę tylko dopowiedzieć to, że bardzo się cieszę, że poznałam Jadzie w Zakroczymiu właśnie. Byłam na tej grupie, która organizowała właśnie Skonina Dni Skupienia i właśnie wtedy na mityngach rozmawiałyśmy po meetingu sporo i kiedy się poznałyśmy i bardzo się z tego cieszę, że się poznałyśmy i że przyjechałaś.
Tak, dziękuję pani Jadwigo jeszcze raz bardzo serdecznie. Teraz oddamy głos radiosłuchaczom. Drodzy państwo, dzisiaj w audycji dla chorych gościmy panią Jadwigę Skolila. Słuchali państwo świadectwa pani Jadwigi, jest również pani Anna z Torunia. Nasze telefony 655 23 55, 655 23 56, numer kierunkowy to 56, Polska Północna i Południowa, telefony dwa w naszej rodzinie, 536 600 100, 536 600 200 oraz dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. Kierunkowy to 48 56 i numer telefonu 655 23 33, 655 23 66 z USA i Kanady 011 48 56. Drodzy państwo, odbieramy telefony. Przypomnę, że w studiu Anna Storunia i pani Jadwiga Skonina rozmawiamy o uzależnieniu od alkoholu. Słuchamy?
Ja chciałam powiedzieć, że ja jestem z Białegostoku. Już od wczoraj nie mamy w ogóle połączenia z Radio Marią.
No to ojciec Janusz jakoś to zanotuje w myśli i jakoś na pewno zareaguje. Dziękuję pani bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Ania, na wieki wieków. Amen. Ania
teraz
się zmiecha,
zawsze witam Jarku i pozdrawiam od razu serdecznie i Litwę.
Bóg ci zapłać, dobra kobieto. W nisłych ukłonach i wszystkiego dobrego w nowym roku.
Dziękujemy wzajemnie. Słuchamy.
Jadwigo, bardzo serdecznie dziękuję za to świadectwo.
Dziękuję.
Jesteś
również
jakby dla mnie podsumowaniem tego, że jestem w dobrym miejscu wśród dobrych ludzi. Jestem o tym przekonany. I tak emanuję od ciebie jakby takie spostrzeżenia, które mi się nasuwają przede wszystkim z mojego trzeźwienia, czyli ten początek drogi, gdy uświadomiłem sobie, że strach i poczucia winy to są narzędzia szatana, że zakochałem się w jakimś śmiertelnym swoim wrogu, co było moją niewiedzą na temat choroby i tego, że muszę wyjść do innych osób i uwierzyć, że słowo staje się ciałem. Jestem tego też dobitnym przykładem właśnie w tym okresie, gdy śpiewamy te piękne kolędy. I że uświadamiam sobie, że Bogu niech będą dzięki, że są takie audycje jak te, bo jest to chyba jedna z nielicznych audycji, jak nie nieliczna, gdzie jest ta audycja dla chorych, gdzie można wspólnie podzielić się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jadwigo, dużo zdrowia przede wszystkim. Aniu, dziękuję za wszystko, co dla nas zrobiłaś. I Basiu za to cudowne prowadzenie.
Dziękuję
ojcu
bardzo serdecznie.
Ojcu za tą formację całoroczną. Bogu niech będą dzięki, że to radio jest. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję
pozdrawiam
bardzo, panie
Jarosławie.
Pozdrawiamy całą rodzinę i wszystkiego, co najlepsze. I trzeźwości życzymy sobie też. Trzeźwości, trzeźwego odbierania świata. Czy mamy telefon? Nie mamy. Drodzy państwo, w studiu Anna i pani Jadwiga rozmawiamy o uzależnieniu od alkoholu. Mogą państwo telefonować do nas i rozmawiać z paniami przede wszystkim. A my tutaj sobie, czekając na włączenie telefonów, też rozmawialiśmy, że to jest bardzo różnie z tym wychodzeniem w tym z uzależnienia, prawda, że ktoś spotyka kogoś, kto mu daje świadectwo. Tu pani Jadwiga mówiła, że prosiła Boga, żeby postawił właśnie kogoś, tak, na drodze, kto jakoś by wspomógł albo pokazał światło, prawda? Słuchamy Radio Maryja.
Ale... Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Proszę pani, ja jestem alkoholikiem. Zdarzyła się w moim życiu sytuacja, która poczułem się tak źle, że w którymś momencie uświadomiłem sobie natychmiast, w jakiej kondycji jestem, jak jestem uzależniony od tego. I postanowiłem pojechać na terapię. Pojechałem do Łukowa. Terapia trwała 7 tygodni. Pamiętam moją pierwszą mowę, kiedy wszyscy mówili, jestem alkoholikiem, mam tak i tak na imię. Powiedziałem, mam na imię Krzysztof, przyjechałem stąd i stąd, mam tyle i tyle lat. Jeżeli jest to konieczne, z łatwością powiem, że jestem alkoholikiem. I trwałem tak przez 7 tygodni, w nadziei, że ten alkoholizm mój, jak gdyby nie do końca wierzyłem w to, że jestem. Może jeszcze chciałem sobie stworzyć taki komfort, że o to się dużo dowiem, o tym problemie, bo rzeczywiście potworny to jest problem dla wielu ludzi. Uświadomiłem sobie to właśnie na tej terapii, ale potem będę umiał kontrolować swoje zachowanie. I tak ja bym podświadomie nie chciał zrezygnować z tego picia mojego. I minęło 7 tygodni. Pamiętam ostatni dzień, kiedy tam byłem. Tam jest taki, w programie tej terapii jest taki napisanie tak zwanego listu do alkoholu. Niektórzy pisali tak, cześć alkoholu, jak się masz alkoholu, a ja pamiętam swój list. Nie umiałem go sklecić. Przepraszam za kolokwializm. Nie umiałem tego listu napisać. Pamiętam, o pierwszej nocy się obudziłem i może napisać ten list. I co mi przyszło do głowy? I tytuł mój był do alkoholu, czy jesteś tam, ze znakiem zapytania. Całą tą terapię poświęciłem tej świadomości, że to nie tylko jest mój problem. Zauważyłem, że jest mnóstwo ludzi, jaki to jest potężny, nawet powiedział, niemalże globalny problem. Nie tylko w Polsce, bo tam już obserwowałem w różnych miejscach Europy. We Francji zauważyłem, że tak samo jest mnóstwo alkoholików, ale potem dotarło do mnie to, że to ja jestem alkoholikiem, ode mnie trzeba zacząć. I skończyłem tę terapię. Wymiana telefonów. Pamiętam po tygodniu, ktoś tam do mnie dzwoni. Jakiś kuracjusz i mówi, wiesz co, zapiłem. Następny telefon, nie udało mi się, wypiłem tyle i tyle. I trzeci telefon, i niech mi pani wierzy. Ja po prostu się napiłem wódki. Co mi dała terapia w Łukowie? Uświadomiłem sobie, że mam problem z tym, wiem, jak on potężny jest. I to, już samo to, że tam się znalazłem, było dla mnie bardzo... To było dla mnie wydarzenie, że odważyłem się tam pojechać. A drugie to, że uświadomiłem sobie, że mnóstwo ludzi boryka się z tym. Ale niech mi pani wierzy, że jeżeli tak naprawdę ktoś nie chce przestać pić, to żaden terapeuta mu nie pomoże.
No tak, o tym wiemy, że to jest decyzja.
To jest decyzja. I pamiętam, kiedyś przyjechałem, bo ja pochodzę z takiej małej miejscowości, miasteczka, i należę do grupy liturgicznej działającej przy parafii mojej. I pamiętam, ja tego nie ukrywałem w którymś momencie. Powiedziałem, nie chwaliłem się tym, ani się tego nie wstydziłem, tak bym to nazwał. I pamiętam, kiedy poszedłem wygłosić czytanie, i jedna z moich znajomych tej grupy liturgicznej w którymś momencie okazała mi taką niechęć, jakąś dziwną, nie wiem co nazwać. I ja mówię, o co chodzi? Dlaczego? Co się dzieje? A ona mówi, czułem od ciebie nieświeży oddech. Niech pani wierzy. Nie byłbym w stanie pójść do kościoła i wygłosić czytanie w stanie nietrzeźwym, a ona poczuła ode mnie nieświeży oddech. Zapytałem ją, być może jesteś współuzależniona. Może jesteś strasznie przewrażliwa na tym punkcie. Możesz, masz w swoim otoczeniu jakąś bliską osobę, która ma z tym problem. Była zszokowana w ogóle moją odpowiedzią i no, okazała mi wielką niechęć. Potem porozmawiałem o tym z księdzem moim, proboszczem, który mi niesamowicie uświadomił w tym, żebym walczył z tym, mimo że nie piję alkoholu, że mogę być tak, a nie inaczej postrzegany. Tutaj brakuje nam tej umiejętności zrozumienia drugiego człowieka, który kiedyś pił. Znaczy nam, tym, którzy nie mają tego problemu, kiedy patrzą na alkoholika jako człowieka, który jest brudny, zarośnięty, brzydko wyglądający, opuchnięty, leżący gdzieś tam w jakimś tam rynsztoku. Takie jest wyobrażenie przeciętnego człowieka o człowieku, który ma problem z alkoholem, który jest alkoholikiem. I tutaj właśnie teraz mam okazję powiedzieć o tym, że problem, wiem, sami się uczymy tego alkoholizmu, że tak powiedzieć, no tak można powiedzieć, bo u mnie ten alkoholizm to był na początku był taki przebojowy, byłem elokwentny, byłem wspaniały, byłem, podobało się, byłem towarzyski, a potem to wszystko padło. Ale są ludzie, którzy postrzegają nas, alkoholików, jako jakichś, nie wiem, trędowatych, jakichś. No, stawiają nas na drugiej płaszczyźnie, jak gdyby.
Ale to proszę powiedzieć, jak pan wyobraża sobie, jakie powinny być postawy otoczenia? Co może pomóc osobom, które nie chcą pić?
Proszę pani, jest jedno. W krzyżu zbawienie, w krzyżu cierpienie, w krzyżu miłości nauka. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie. Ten nic nie pragnie, nie szuka. Jeżeli dotrze do naszego serca ten nefis cardias, ta czujność serca, jeżeli będzie zachowana w naszym sercu, nic nas nie jest w stanie złamać. Bo jeżeli tego nie mamy, to ludzie są, no w takim cudzysłowie powiem, w pewnym sensie ułomni, jeśli chodzi o zrozumienie drugiej osoby. Tutaj się otwieramy na innych, udajemy, że jesteśmy wspaniali, że jesteśmy tacy, no, wyrozumiali, tolerancyjni. Nie lubię tego słowa tolerancja, ale tak często jest to używane. Ale tak naprawdę nie ma takiej potrzeby współdziałania i zrozumienia w tym, że alkoholizm to jest choroba. Ludziom się wydaje, że alkoholizm to jest takie, w cudzysłowie znowu, zejście na psy. A alkoholizm to jest naprawdę wielka choroba, której trzeba, no życzyłbym wszystkim ludziom, którzy w otoczeniu, w rodzinach, wśród znajomych, którzy postrzegają ludzi jako pijących, życzyłbym takiego większego zrozumienia i umiejętności takiego wewnętrznego ekumenizmu, takiego wspólnego zrozumienia, jak gdyby.
Dziękujemy panu bardzo, już taka bardzo szeroka i wieloaspektowa wypowiedź. Ja myślę, że to, co pan powiedział, nie wiem, czy to tak bardzo jasno, otwarcie, ale ja gdzieś wyczułam, że panu chodzi o to, żebyśmy my wszyscy mieli poczucie, że też jesteśmy słabi. Jeżeli będziemy mieli takie poczucie, to też będziemy przyjmować słabość drugiego człowieka jakoś, z jakąś większą otwartością, z chęcią pomocy, może z miłością, to może za duże słowo, ale z takim przyjęciem drugiego człowieka. Tutaj to, nie wiem, czy pan jest jeszcze na antenie, czy to, co pani, bo pan generalizował bardzo dużo, pan wypowiedział takich właśnie opinii bardzo ogólnych, ale pani Jadwiga powiedziała, że bardzo dużo pomocy jednak uzyskała, prawda? Bardzo dużo pani uzyskała pomocy. Pan mówił, że raczej nie, ale to dlatego myślę, że nie powinniśmy zbytnio generalizować, tylko każda sytuacja, jak tu pani mówiły mi, każda sytuacja jest inna. Tak, słuchamy.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ja chciałam zadać
zawsze.
No może nawet kilka pytań. Pierwsze to, co zrobić oprócz modlitwy, jeśli ktoś nie chce się leczyć. Normalnie uważa tu, że nie ma takiego problemu i nie chce nic w tym kierunku robić. To pierwsze. Drugie, czemu u nas w końcu kraj jest taki no dość inteligentny ogólnie. To znaczy w tej chwili chyba już nie, bo schodzi właśnie na psy, że tak powiem, przez to picie. Ale był przynajmniej i wtedy trzeba było się bronić, a uważam, że im jest gorzej, tym bardziej trzeba się bronić, a nie nic nie robić. Ta tradycja, która powstała właściwie w socjalizmie dopiero, tego lania się alkoholu na wszystkich możliwych rodzinnych przyjęciach. To następne pytanie. I jeszcze jedno. Dlaczego jest taki łatwy dostęp do alkoholu, skoro wiadomo, ile on robi spustoszenia? Przecież jakieś 3 miliony alkoholików jest takich, co w ogóle do pracy nie bardzo się nadają. No i gdyby tych ludzi wykorzystać, wyleczyć i wykorzystać do pracy, bo zaczyna brakować, to przecież byłby czysty zysk dla wszystkich.
Dziękujemy pani bardzo za te pytania, takie bardzo, bardzo fundamentalne, na które ja nie jestem w stanie, nie czuję się na siłę, żeby odpowiedzieć, bo to sobie odpowiadamy podczas każdego programu na temat uzależnienia na te pytania w jakiś sposób, ale może to pierwsze pytanie jest ważne. Co zrobić, jak ktoś nie chce pić? Co zrobić? Poza modlitwą, prawda? Czy mamy jakieś możliwości skłonienia człowieka do tego, żeby zaczął się leczyć?
No, są różne formy pomocy, jeżeli już nie dociera słowo i ktoś nie chce pić, uważa, że nie chce się leczyć, uważa, że nie ma problemu, że mu jest z tym dobrze, bo
to częsta postawa
alkohol
taka,
też z mózgiem robi swoje, więc jest jeszcze taka opcja, że można kierować na przymusowe leczenia. Czy ktoś zrozumie tak naprawdę, jeżeli ta osoba nie uwierzy, że można bez picia żyć, że można sobie pomóc, no to niestety czasami jesteśmy bezradni i doprowadza to do tragedii, ale mówić jeszcze raz mówić, za którymś razem może dotrzeć, może ktoś uwierzyć i zawsze jest szansa, nigdy nie należy wątpić, bo zawsze jest pomoc, zawsze jest szansa.
Tak, dziękuję bardzo pani Jadwigo. Na tym, Aniu, chcesz coś dodać tutaj, czy nie? Ale ja chciałabym jeszcze chociaż króciutko, bo pani nasza radiosłuchaczka zadała też pytania o to, dlaczego dostępność, no to jest problem, nad którym się zastanawiają w Polsce różne osoby z różnych grup przeciwdziałania alkoholizmowi i tak dalej. Nie wiem, dlaczego jest taka dostępność, a właściwie to nie chcę wchodzić w ten problem, nie czuję się przygotowana, żeby odpowiadać na tego rodzaju pytanie. Natomiast jeżeli chodzi o rozpijanie społeczeństwa, to nie jest tylko socjalizm, proszę pani, to zdecydowanie nie. Czasy zaboru, jeszcze wcześniejsze czasy, karczmy, które powstawały na wsiach, które i tak dalej, i tak dalej. To nie jest takie proste. Nie zaczęło się od powojny. Alkoholizm w Polsce nie zaczął się od powojenia, także że warto byłoby tak szerzej popatrzeć na ten problem. Drodzy Państwo, rozmawiamy dalej o uzależnieniu od alkoholu. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałabym się podzielić swoim świadectwem, Justyna.
Słuchamy pani, Justyno.
Bardzo mnie dotknęło wypowiedź pani, która mówiła i gratuluję tych 17 lat. Ja mam 3 lata trzeźwości za sobą i też właśnie towarzyszyło mi to poczucie winy, ogromne poczucie winy, że jako matka nie spełniam się w ogóle. I właśnie pomogła mi modlitwa, kiedy udałam się do konfesjonału, wyznałam swój grzech alkoholizmu. Ojciec, który zwyczajnie był łagodnym, nagle po prostu uświadomił mi w tej spowiedzi, że jest to ogromny też grzech, że kobieta w domu pije. I powiedział mi, że jeżeli nie będę się modliła różańca, to mi nic innego nie uratuje. I właśnie chwyciłam ten różaniec do ręki w miesiącu październiku. Już po 5 dniach znalazł się przyjaciel, który mnie zaprowadził na terapię. I od tego czasu zaczęło się właśnie moje trzeźwienie. Więc jeżeli ktoś ma problem, szczególnie kobiety, bo to jest taki wstyd ogromny dla kobiety, która pije w domu, to ja polecam różaniec. Zachęcam. Mnie to uratowało. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Justyno. Dziękujemy za to świadectwo i za to wskazanie jakiejś drogi pomocy, może takiej pierwszego impulsu, żeby sobie pomóc.
Życzymy dalszej takiej pięknej drogi, jaką pani obrała. To jest tak piękne, odzyskać godność człowieka, dziecka Bożego.
Kobiety. Tak, dziękujemy bardzo serdecznie. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Mówi Zofia z Wielkopolski.
Witamy pani Zofio.
Proszę siostry, ja mam zięcia, który jest uzależniony od narkotyków od 14 roku życia. I to wciągnął go jego ojciec. Niech mi siostra powie, jak z tego bagna wyprowadzić to zło. Bo ja naprawdę, córka jest druzgotana, zniszczona po prostu. Boi się dzieci, żeby nie były wciągnięte w to bagno, bo jest dwóch chłopców. To jest coś strasznego. A zięć uważa, że to nie ma problemu.
No tak,
nie ma.
To jest najczęstsza postawa.
I najgorzej, że rodzice na to nie reagują w ogóle. No to są zresztą dorośli ludzie, ale to nie ma nic do rzeczy, żeby kto w to bagno wpuścił to dziecko, to teraz powinien z tego bagna to dziecko wyciągnąć.
Proszę pani, no nie wiem, czy udzielimy tutaj jakiejś takiej wskazówki, która akurat pomoże pani zięciowi, ale form pomocy dla ludzi uzależnionych akurat w Polsce jest bardzo dużo, bardzo dużo. Pani Jadwigo? Co pani
no,
by poradziła?
Ja bym poradziła, żeby próbować do najlepszych ośrodków. Jest bardzo dużo dobrych ośrodków. Prowadzą też osoby, które przeszły ten problem. Jeżeli osoba nie chce sama, no to kierować na przymusowe leczenie. No, obwinianie rodziców, no to jest też takie pośrednie, bo
to,
czy nie umieją pomóc, też wynika...
Niepotrzebnie
też to wynika z bezradności czasami i z nieznajomości problemu, że oni nie wiedzą, że to jest problem i jak można z tego wyjść. Także naprawdę są ośrodki wspaniałe w Polsce, które naprawdę pomogą i trzeba z tych szans korzystać.
Na pewno tak, pani jako teściowa to nie, ale tutaj ja może tak bardziej konkretnie. Córka powinna, jeżeli chce zacząć jakąś konkretną pomoc stosować wobec męża, nie tylko pomoc w sensie próśb, błagania, płaczu i tak dalej, co najczęściej stosuje się, powinna zwrócić się do najbliższej poradni leczenia uzależnień. I tam uzyska bardzo dużo informacji, co można zrobić, bo trzeba rozeznać sytuację. Nie wiemy, jaka jest sytuacja, czy zięć jest osobą no, spokojną, mówiąc też tak najogólniej, czy też wzbudza jakiś nieporządek w rodzinie, jakieś zagrożenie. Bo jeżeli jest osobą na przykład agresywną, to co pani Jadzia powiedziała, jest wówczas uzasadnienie, że można kierować na leczenie w systemie zamkniętym. Także jest dużo form pomocy, ale to po rozeznaniu dokładnie sytuacji danego człowieka i sytuacji rodziny. Także to nie jest takie proste, że można na antenie dać jedną wskazówkę. Wskazówka jest taka. Należy udać się do poradni leczenia odwykowego. Jeżeli nie w swojej miejscowości, to może udać się do miasta wojewódzkiego. Tych poradni jest bardzo dużo w Polsce. Można nas w internecie znaleźć, wykaz poradni. Także trzeba zacząć działać. nie tylko prosić, pokazywać skutki zażywania narkotyków i tak dalej. Prośba, modlitwa jest bardzo ważna, pokazywanie, że jesteś dla mnie ważny, że ty jesteś ojcem rodziny, że czego dzieci od ciebie oczekują i tak dalej. Pokazywanie mężczyźnie, bo często nie widzi taki człowiek, który jest uzależniony. Nie widzi tego, jaka powinna być jego pozycja, jaka odpowiedzialność w rodzinie. A więc poradnia leczenia uzależnienia. Pierwsza sprawa. Pozdrawiamy Panią i życzymy, żeby Pani przekazała córce te informacje. Wszystkiego, co najlepsze. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże, Pani Basiu, Maria Ktorowska z Torunia się kłania. Ja nie mam problemu i w mojej rodzinie nie ma problemu alkoholowego, ale ja byłam wiele lat animatorem odnowy w Duchu Świętym i moim paniom, które miały w rodzinach takie właśnie nieszczęścia jak alkoholizm najbliższych, radziłam to, co usłyszałam w Licheniu. Byłam kiedyś na gorące do Bożego Miłosierdzia w Licheniu i Marianin, który nie schował Najświętszego Sakramentu z ołtarza, schował go za szybko i tak stanął przy nim i mówi do nas, kochani, zdaję sobie sprawę z tego, że tu jest bardzo dużo ludzi, którzy się modlą o uzdrowienie swoich uzależnionych ludzi. A ja mam dla was wiele napisanych świadectw przez rodziny, które mnie posłuchały i zastosowały moją radę. I mówi tak, proszę, żeby za tą osobę uzależnioną codziennie pójść na Eucharystię i w jej intencji przyjąć Komunię Świętą. Codziennie klęknąć do różańca, bez urazy w sercu i modlić się za tą osobę. Mówi, ja mam bardzo dużo świadectw, że do roku nastąpi uwolnienie, uzdrowienie tej osoby uzależnionej. I Pani Basiu, ja to mówiłam, bo bardzo w to uwierzyłam. I potem spotykam właśnie jedną z takich pań i ona do mnie mówi, Pani Mario, najtrudniej to tak bez urazy w sercu się modlić, bo ja rozumiem, ten przyjemny człowiek przyjdzie do domu, rzuca mięsem, a ta żona mu z talerzem zupy.
Tak, rozumiemy. Pani Mario, ponieważ kończymy nasze...
To jest najtrudniejsze, ale ona wytrwała.
Tak, Pani Mario, halo? Halo? Pani sugestia i tu taka propozycja jest bardzo ważna dla nas. Podtrzymujemy to, bo mówimy zawsze w każdej z tych audycji, że modlitwa to jest podstawowa sprawa, tak? I jakiekolwiek formy tej modlitwy, ta modlitwa przybierze, tak? Czy to jest adoracja, czy to jest różaniec, czy to jest modlitwa może z dziećmi, wtedy, kiedy mąż gdzieś słyszy właśnie, widzi. To formy są bardzo różne. Ale to, co Pani powiedziała, Pani Mario, w swojej wypowiedzi bardzo, bardzo ważne, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że to nie jest takie łatwe modlić się za osobę, która nas krzywdzi, prawda? Żebyśmy jak gdyby prosili Pana Boga, żeby dał nam siłę i łaskę modlitwy za osobę uzależnioną. Bo to nie dzieje się tak od sobie, prawda? Jesteśmy często w rodzinie krzywdzeni przez osobę uzależnioną. I jeszcze mamy się za nią modlić? Tak często myślimy o tym, prawda? A to jest pierwszy krok właściwie. Ta modlitwa może nam pokazać, co dalej można zrobić jeszcze, prawda? Jeżeli byłby jeszcze telefon, to możemy odebrać krótki jeden telefon.
Halo?
Tak, słuchamy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do audycji chciałem.
Tak, tylko króciutko prosimy, bo już mamy dwie minutki. Słuchamy Pana.
No więc ja bym chciał tu powiedzieć po prostu, mam na imię Dariusz, jestem alkoholikiem i teraz akurat w styczniu 10 lat trzeźwości.
Brawo, gratulacje.
Bóg zapłać. I właśnie tu ja gdzieś też swoje trzeźwienie w zasadzie oparłem przez mnie o wiarę, tak? Gdzieś Panu Bogu zabierzyłem tą łaskę trzeźwości. No i trwam w niej, tak? Dzięki właśnie łasce Bożej. Ale to też nie jest tak, że Pan Bóg za nas coś zrobi, tak? Ja dzisiaj wiem, że ja też muszę coś robić, tak? Nie mogę siedzieć na pupie i nic nie robić z tym problemem, tak? Także jestem też we wspólnocie aostkiej i tam pomagam teraz innym ludziom, tak, którzy mi kiedyś pomogli, na mojej drodze Pan Bóg postawił ludzi, którzy mi pomogli, więc ja dzisiaj to też oddaję.
Oddaję Pan, tak.
Oddaję tak innym ludziom, a przede wszystkim też tak Duch Święty poprowadził. Też jesteśmy razem z żoną we wspólnocie domowego kościoła. Także godzimy obydwie formy. Ja wspólnotę i jaską, i domowy kościół, i wiara. Ale też dzięki modlitwie. Pamiętam, wiele lat żona mówiła, za mnie się modliła i już czasami mówiła, nie mam siły, nie? A jednak to zadziałało, tak? To trzeba cierpliwości. Ja też trzeźwiejąc, mówię, 10 lat, to wymaga wielkiej cierpliwości.
Ale też wobec siebie, tak, prawda? Wobec tak, siebie wobec samego siebie.
Przede wszystkim chodzi też o taką uczciwość, wobec siebie stanąć w prawdzie, tak jak mówi Jezus.
Właśnie,
nie?
To, co Pani Jadwiga
stanąć w prawdzie wobec tego problemu, bo sam sobie nie pomogę. To jest pycha. Ja myślałem, że sobie sam z tym problemem poradzę, a jednak wiele ludzi do mnie wyciągało, prawda, dłonie, pomożemy ci. A ja powiedziałem, nie, ja nie chcę, ja sobie sam z tym poradzę. A gdy właśnie zwróciłem się o pomoc, wtedy tą pomoc otrzymałem i otrzymuję do dzisiaj, ale też oddaję to dzisiaj też innym ludziom, tak?
Tak, bardzo dziękujemy Panu za to świadectwo na koniec, takie też podsumowujące na nasze tutaj refleksje w studiu. Dziękujemy Panu serdecznie, pozdrawiamy i życzymy dalszej trzeźwości. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Jeszcze Anna chciała powiedzieć o bardzo...
Anna, jestem alkoholiczką. Przede wszystkim chcę pozdrowić bardzo serdecznie moich ukochanych kapucynów w Zakroczymiu. Wszystkich siostry, które pracują, siostrę Gertrudę, siostrę Patrycję, ale chcę powiedzieć o takiej bardzo smutnej wiadomości, która dotarła do nas 2 stycznia tego roku. Wyszedł na wędrówkę w górach ojciec Piotr Hejno i nie wrócił.
W górach we Francji.
Tak, we Francji. I bardzo serdeczne wyrazy współczucia i również modlimy się w intencji jego rodziców i jego rodziny, która bardzo to przeżywa. Zresztą tak samo jak my byliśmy z nim bardzo związani i bardzo
cała
też cierpiał.
Kapucynów właściwie.
Tak, bo pracował w Zakroczymiu prawie 4 lata i to...
Przygotowywał się do misji.
Tak? I przygotowywał się do misji, dlatego był we Francji na tym przygotowaniu. Także rodzicom bardzo serdecznie współczujemy i modlimy się waszej intencji, ale również prosimy Pana Boga, by przyjął do swojego królestwa ojca Piotra Hejno. Wieczny odpoczynek racz mu dać Pani, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Drodzy Państwo, no nie znaleziono jeszcze...
Znaleziono już i był to nieszczęśliwy wypadek.
Aha, a więc niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Dziękuję bardzo Ani, która dzisiaj też sprawiła, że ta audycja może mogła zaistnieć. No ale przede wszystkim Pani Jadwice. Pani Jadwigo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za piękne świadectwo, takie bardzo wrażliwe, kobiece, powiedziałabym, kobiece poprzez swoją taką uczciwość i właśnie wrażliwość. Wszystkiego, co najlepsze. Życzymy dalszych lat w trzeźwości dla Pani, dla całej rodziny. Wszystkiego, co najlepsze na całe.
Też dziękuję
na
i
całe
chwała
życie
Panu.
Dalsze. Chwała Panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, którzy słuchali tej audycji, włączyli się w audycję poprzez telefony ojcu Januszowi za realizację. I wszystkiego, co najlepsze jeszcze raz na cały rok błogosławieństwa Bożego. Żegna się Barbara Momot.